Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zgodnie z zapowiedzią ojca Grzegorza stawiają się przy mikrofonie Elżbieta
i Leszek.
Serdecznie Państwa witamy i serdecznie witamy Pana Wojciecha, który będzie realizował tę naszą audycję. A z nami jest także Pani Aldona Plucińska, etnograf.
Szczęść Boże.
Bardzo się cieszymy z Pani obecności. Akty wiary w polskiej kulturze.
To oficjalnie temat naszej dzisiejszej audycji dla małżonków i rodziców. Sprawa wiary jest sprawą podstawową w rodzinie, jeżeli chcemy żyć szczęśliwie, nie tylko tu na ziemi, ale i również dalej, w wieczności. Wiara wyraża się również poprzez akty wiary. No właśnie, tajemniczy dosyć temat, akty wiary w polskiej kulturze. O co tutaj może chodzić? No bo oficjalne modlitwy, no to wiadomo, Kościół jest od tego, żeby tutaj nam w ten sposób jakoś prowadził nas. Natomiast polska kultura posiada w sobie właśnie nawet takie materialne akty wiary, które pomagają nam w ciągu całego dnia, całego życia kierować myśl ku Bogu. Żebyśmy nie myśleli tylko o tej ziemi, ale również myśleli o tym, kto nas obdarzył życiem, kto nas obdarzył tym dobrem, które nas otacza. Szczególnie teraz, jak jesteśmy może na wakacjach, latem, przemieszczamy się przez Polskę, widzimy tą piękną naszą ojczystą ziemię, która no, nie jest tylko pełna różnorodnych form przyrody, ale również ślad działalności człowieka, nie tylko w postaci budynków, ale to już pani Aldona Plucińska, etnograf, o tym opowie. Prosimy bardzo.
Dziękuję. Cieszę się niezmiernie, że po raz pierwszy etnograf może mówić o aktach wiary do tak rozległej publiczności, jakim jest Rodzina Radia Maryja, do słuchaczy, ponieważ ten temat, powiem szczerze, ani podczas zajęć akademickich czy też szkolnych nie jest podejmowany. Jeżeli panuje moda od czasu do czasu, co ileś lat, ktoś wymyśli projekt dotyczący małej formy architektonicznej, to wtedy ten temat aktu wiary jest podejmowany. Ale do końca nie ma w nim mowy o istocie tej małej architektury i o całym tym dziedzictwie, które ta mała architektura niesie. Tak to w języku antropologicznym czy też etnograficznym te akty wiary są też określane. To prawda, czas wakacji, czas wędrowania, przemieszczania się po naszej ojczyźnie, a i poza nią, powoduje, że możemy porównać sobie to całe dziedzictwo kulturowe naszego kontynentu, czy w poszczególnych krajach na naszym kontynencie, z tym, co znajduje się na obszarze i w przestrzeni naszego domostwa, naszego domu, jakim jest Polska. I na samym początku pragnę powiedzieć i jednocześnie prosić, żebyśmy zapamiętali wszyscy, że Polska jako jedyny kraj w świecie, nie tylko w Europie, ale w świecie wyróżnia się. W innych krajach też są krzyże, też są kapliczki, ale to największe dziedzictwo pod względem duchowym i artystycznym znajduje się na obszarze naszego kraju. O tym się w ogóle nie mówi i o tym się w ogóle nie pisze. Większość tego dziedzictwa uległa zniszczeniu podczas I wojny światowej, ponieważ największa ilość krzyży i kapliczek w XXI wieku znajduje się na obszarze naszego kraju. Uległa zniszczeniu, wspomniałam, podczas I wojny światowej i to na obszarach, które nie wchodzą w skład państwa polskiego na dzień dzisiejszy, czyli poza granicami kraju, zostały krzyże i zostały kapliczki. Wspomniałam tutaj o tym dziedzictwie też i niesamowitej wartości artystycznej. Ktoś może zapytać, no a w jaki sposób to zostało ocenione i dlaczego my tak mówimy, że to jest taka ważna wartość estetyczna, artystyczna, jak to zmierzyć, jak to zbadać i za pomocą czego tak właśnie określamy. No właśnie, to wszystko zależy od tego bogactwa duchowego człowieka, od jego wnętrza. Polacy na przestrzeni wieków w stosunku do swoich sąsiadów różnili się. Byliśmy inni pod względem tego bogactwa duchowego, w sposobie zachowania, kreowania własnego ciała i budowania przestrzeni, a tym samym przestrzeni sakrum i profanum, a tym samym budowania tej przestrzeni, tego krajobrazu kulturowego. Ta ingerencja to nie tylko budowanie domów, bo to też przepiękny fakt kulturowy, ta architektura wpisana w poszczególne krainy geograficzne, on nie atakuje ta architektura, a wręcz przeciwnie, jeżeli to jest teren pagórkowaty, gór jest przypisana, to są te elementy włączające, ale przede wszystkim wtopiona ta architektura jest w przyrodę, w ten krajobraz naturalny. Wspominałam o domostwach, o całych zagrodach, o dworach, pałacach, ale tutaj chodzi o ten, właśnie wspomniałam o tym budowaniu przestrzeni sakrum. Krzyż. To, co tak często, a szczególnie w ostatnim czasie, doświadczamy, to żonglowanie, ten atak. Godło, jakim jest krzyż, jest starszy ten znak od symbolu Chrystusa, zanim się pojawił. I to świadczy tylko o tym, jak te osoby, które tak atakują, czyli ta duchowość ich jest bardzo skromniutka, byśmy powiedzieli, to świadczy o tym nieznajomości historii, jak ubodzy wiedzę historyczną z zakresu historii kultury te osoby posiadają. I stąd między innymi no właśnie takie, a nie inne ich zachowanie. Ten znak krzyża przypisany jest tej przestrzeni i wielu tutaj historyków, badaczy kultury, etnografów nie jest wprost powiedzieć i odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego przypisany jest tej przestrzeni, jaką jest Polska i przypisany jest tej przestrzeni w taki, a inny sposób nam, Polakom. Stąd ogromna ilość wierszy, poezji dotycząca i mówiąca o krzyżu, tak chętnie czytana i cytowana właśnie przez naszych przodków i przenoszona w przestrzeń konkretną już danej wsi, danej zagrody, danego dworu, czy ziem dworskich, miasta większych, czy też mniejszych osiedli. I na początek pozwolę sobie, skoro wspomniałam tu o tej poezji, o tym znaku, godle, przeczytać. Jest to wiersz autorstwa Władysława Kondratowicza, który został umiejscowiony w niedzieli, w numerze 11 z roku 1929. Krzyż na swej niwie stawia kmieć ubogi. Krzyżem swe imię niepiśmienny znaczy. Krzyżem roztajne rozchodzą się drogi. W krzyż idą sakwy na piersi żebraczej. Jęczym przybici na krzyż naszej doli. Krzyżem nas żegna, krzyżem Bóg wyzwoli. Im wierni temu nasi przodkowie te krzyże stawiali, budując swoją przestrzeń. Taki krzyż, ten najprostszy, drewniany, ma swoje proporcje. Ma dwie linie, horyzontalną i wertykalną. Dlaczego ja tak podkreśliłam, że ma swoje proporcje? Ponieważ te krzyże, te stare krzyże, mimo że one upadają, są pochylone, to tak jak człowiek, brakuje mu sił, traci swoją formę fizyczną i tym samym swoją formę zewnętrzną, ale zachowuje do końca proporcje. Natomiast współczesne krzyże, które śledzimy, no, z tymi proporcjami jest bardzo źle, to tak jak z tą duchowością współczesnego człowieka, jest, no myślę, i ta kondycja duchowa też do końca nie jest idealna. To tak jak młody człowiek, artysta uczy się rysunku, głowa w wysokości człowieka mieści się 7 razy. Także te proporcje starych krzyży są idealne, jak idealny jest nasz Pan i Stwórca. Te krzyże mają, i one się różnią, materiał jest drewna. To, co je charakteryzuje, z całej wysokości budowano sosny. I były tak jak krokwie na dach. One obumierały, tak jak człowiek, mam na myśli tutaj krzyże, pomniejszano je, zakopywano i krzyż, mało kto o tym wie, to my w tej chwili mówimy, spalamy krzyż. Rzeczywiście stare krzyże spalano podczas liturgii wielkosobotniej, ale krzyż chowa się tak jak człowieka, grzebano na cmentarzu, pochówek się z całą tą liturgią urządzano, czyli tak jak i ciało składano do ziemi. Te krzyże drewniane to są nasze krzyże. Co to znaczy? W zależności od krainy geograficznej, od regionu etnograficznego, te krzyże będą się różniły wysokością, ale i formą, i elementami, i detalami. Czy to będzie ziemia wieluńska, czy to będzie Mazowsze, Podlasie. Ja tutaj wspomniałam o tym materiale drewnianym, ten podstawowy drewno. Będą z pasyjką, bez pasyjki, pasyjka zwieńczona łukiem, czy to drewnianym, czy to metalowym. Ramiona krzyża będą zakończone kulkami, będą zakończone serduszkami, czyli to mistrzostwo, ta szlachetność i ta wrażliwość tego wnętrza. Kto może takie dzieło sztuki wykonać? To nie jest, że ten krzyż sam w sobie stoi, czy stał. Ten krzyż był konkretnie osadzony. Na wzgórku górował, czyli tak jak ojciec dobry, jak mama, która patrzy, żeby dzieci za daleko się nie rozbiegały i kontroluje ruchy tych swoich dzieci. W otoczeniu, w tym układzie wertykalnym, ku górze, roślinności, drzew. Przepięknym przykładem, mimo że to nie jest krajobraz kultury tradycyjnej, a centrum miasta w Łodzi, tuż obok kościoła Świętego Ducha jest krzyż misyjny. Jakże on jest osadzony na lipie, ale z dwóch starych konarów, ponieważ z jednej strony jest północ, a z drugiej południe, tak jest ukierunkowany, więc to słońce z południa sprawiło, że ten krzyż niemalże się wyciął, napiął jak cięciwa w łuku. Poza tym kolorystyka na tym zieleni, na tej korze, na tym błękicie nieba i on złocisty, no jest takim elementem, kluczem w tej przestrzeni dominującym. I każdy, kto przechodzi, raz, że i napis tam widniejący, bo na tych krzyżach w przeszłości nasi przodkowie stawiali bardzo dużo sekwencji. Za sekundkę myślę, że o tym będziemy mogli sobie tutaj wspólnie powiedzieć. Natomiast usytuowanie było bardzo ważne. Tak jak tu w zacytowanym tym wierszu, na rozstajach dróg. Krzyż wprowadzał w tą przestrzeń, którą ja w sensie jako gospodarz danej zagrody, czy też mieszkaniec wsi mógł powiedzieć. Wchodzę do mojej przestrzeni. Tam to jest obce, mieszkają inni, tu swoi. Ten krzyż jednocześnie był takim czy był w przeszłości i jest, rozumiem, po dzień dzisiejszy, ma znaczenie taką bramą, takim oczyszczeniem. Przychodzę z innej przestrzeni, wchodzę do siebie i już jestem jak gdyby z innej pobłogosławiony i wprowadzony w tą nową przestrzeń, czyli cały czas to sakrum. Do zagrody, bo często są takie miejsca w Polsce, gdzie te krzyże buduje się tuż przed wejściem do zagrody, czy niemalże przed domostwem na terenach Polski Wschodniej takie krzyże się znajdują, ale na tych rozstajach. Ponieważ w przestrzeni, w kulturze tradycyjnej te rozstaje dróg i w ogóle drogi, obojętnie, czy to dukt leśny, czy droga przez wieś, czy ulica w dużym mieście, w polskiej kulturze jest odbierane jako przestrzeń negatywna, ujemnie, stąd to powiedzenie nie ma domu, wychowuje go ulica. Dom to jest dom, zagroda to też jest to domostwo, gdzie rodzina przebywa, gdzie się z zewnątrz zaprasza drugiego człowieka i stąd właśnie te kapliczki, krzyże, czy nawet w domostwach, w domu ten element sakrum jest w tą przestrzeń, w tą ścianę wbudowany. Na rozstajach dróg, miejscach niczyich, tego zwielokrotnego niebezpieczeństwa, bo nie wiedzieć, kto tam chodzi i się przemieszcza, a poza tym, jak wspomnieliśmy, miejsce niczyje, czyli dla zabezpieczenia to właśnie tam. Musimy pamiętać, że w przeszłości to miejsce niczyje, tam, gdzie był stawiany krzyż, to jednocześnie było miejsce pochówku osób, które umierały nie śmiercią naturalną. To właśnie tam nasi przodkowie chowali. To tam, pod krzyżem, moi koledzy, kiedy przybywałam tutaj, mówili, tylko pamiętaj, powiedz o tym. W kontekście tego wszystkiego, co dzieje się w tej chwili w naszym kraju, nasi przodkowie odbywali pod krzyżem, u stóp krzyża sądy. Jeżeli ktokolwiek przewinił, to właśnie u stóp krzyża ponosił karę. To stąd pojawiają się krzyże pokutne i krzyże pojednania. Ta wyznaczona kara u stóp krzyża w obecności całej społeczności, no, była konsekwentnie, musiał ją ponieść i była realizowana, to znaczy wszystkie te przewinienia, które mu zalecono, że musiał dopełnić jako zadośćuczynienie, to też wypełniał. No i jedno z takich podstawowych, które się zaliczało do tego zadośćuczynienia, to zamówienie mszy świętych śpiewanych. Jeżeli popełnił czyn ciężki grzech w postaci, że pozbawił drugą osobę życia, to on organizował pogrzeb i również odszkodowania dla tejże rodziny. Ale to wszystko miało miejsce u stóp właśnie tego krzyża. Te krzyże, wspomniałam, były stawiane na rozstajach dróg, w polach, ale najwięcej tych krzyży, nie tylko, że one miały być kierunkowskazem, bo często słyszymy, a to pani skręci tam za tym krzyżem, obok, w lewo, w prawo, pójdzie prosto tą drogą i dojdzie do lasu, czy do takiej zagrody. Polska ziemia została pokryta olbrzymią ilością krzyży w czasie walk, szczególnie po powstaniu styczniowym. Nie mówiąc o mogiłach podczas I wojny światowej, podczas II wojny światowej, ale te krzyże zawierają w większości intencje dziękczynne. Polacy potrafili dziękować. Nie tylko prosić, jak to w tej chwili ma miejsce, jak się zmieniły proporcje. Współcześnie więcej prosimy. Prosimy Pana i Stwórcę i Matkę Bożą. Natomiast gorzej z tym dziękowaniem. Dziękujemy, ale te proporcje próśb w stosunku do dziękowania to jakoś tak mizernie wyglądają. Natomiast w przeszłości, no właśnie, ta cała głębia wnętrza, serca, ducha, duszy, z tej wdzięczności do Pana Boga, do Syna Bożego, do Matki Bożej była ukazywana przede wszystkim w krzyżu. W kapliczkach też, ale w krzyżu. Te krzyże mają te najprostsze, to te dwa ramiona, w sensie linia pionowa, linia pozioma, dwie belki. Natomiast krzyże mogły też być i są, bo takowe znajdują się w plenerze, jak i w sensie w krajobrazie, ale również i w zbiorach. I tutaj pozwolę sobie taką maleńką zrobić dygresję, odnieść się do słów księdza prymasa Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego, który 13 sierpnia 1977 roku podczas apelu jasnogórskiego zapraszał tam Matkę Bożą do różnych miejsc i między innymi wymienił, że zaprasza do muzeów. Ponieważ ja należę do tej grupy osób, która no, do końca się nie zgadza, żeby to dziedzictwo, które było w plenerze, to duchowe całe, krzyże, kapliczki, zamykać w magazynach muzealnych czy wystawiać na wystawach etnograficznych. To jest sztuczny twór. Tam nie ma już sakrum. To omodlone, to sakrum weszło w przestrzeń profanum. Przestrzeń muzealna nie jest sakrum przestrzenią, tylko profanum. Jak gdyby ten moment tego omodlenia został przerwany, tego ciągu kulturowego został przerwany. Jest to w tym momencie właściwie uprzedmiotowienie, pozbawienie, odarcie, to tak jakby człowiekowi wyrwał w tym momencie serce. To jest jako przedmiot, ale nie spełnia funkcji, którą do tej pory pełnił krzyż i pełniła kapliczka. Przede wszystkim, owszem, jako sekrum, czyli tą religijną, wotywną, krzyże wspomniane przeze mnie historyczną i nie tylko związaną z tym powstaniem styczniowym czy odzyskaniem niepodległości, krzyże stawiano, że zniesiono pańszczyznę. Krzyże stawiano, że wracano z niewoli, z obozów w czasie II wojny światowej, że wracano z przesiedlenia na swoją przestrzeń, do swojej wsi, do swojego domostwa i za to, że rodzina, czy też dana społeczność zachowała życie. Ale przede wszystkim, ponieważ w tej chwili mamy taką, a nie inną pogodę, nasi przodkowie stawiali krzyże po to, żeby, no właśnie, była odpowiednia ta pogoda, dziękować Panu Bogu. A któż w tej chwili stawia krzyż, żeby było mniej suszy albo był deszcz? Nie byłabym etnografem, gdybym nie tej swojej wypowiedzi opierała na materiale empirycznym, badawczym. Jeszcze wczoraj do późna w noc byłam w terenie i rozmawiałam na przykład z parafianką z Parzęczewa, a i z tamtejszym proboszczem wczoraj wieczorem. Jedna z parafianek, pani Zuzia, do mnie mówi: taka susza. Ja mówię: no właśnie, to chyba niekorzystne. Ale wie pani, w sobotę to taki tu deszcz spadł. Wyszłam na podwórko, ręce, oczy ku niebiosom, pomodliłam się i był. I to jest ten przykład na tą niesamowitą, szczerą, autentyczną duchowość. Nie krzyż, nie kapliczka w tym momencie nie postawiłam, ale modlitwa.
Albo intencja mszy świętej, bo to istnieje. Ludzie zamawiają mszę świętą w intencji właśnie urodzajów czy deszczu, jak jest susza.
I to też jest ten właśnie akt wiary, ale tu chodzi w sposób wizualny. To jest taką podstawową cechą kultury tradycyjnej. Działa obraz. To, że ktoś zamawia, może sobie mówić, że zamówisz, czy zamówiłeś, bo jest to wyczytana czyja intencja. No ale była i nie ma tej mszy, już się skończyło. A jak postawię krzyż i kapliczkę, wszyscy przechodzą. Taką sobie życzę, na tyle mnie stać, takiej wielkości, jak wspomniałam, z całej wysokości sosny. Nie to wymierzane. Muszę potwierdzić, że tak jest, ponieważ w maju, za co jestem niezmiernie wdzięczna organizatorom, gospodarzom, bo to jest niewłaściwe określenie, organizatorom, gospodarzom, miejsca wsi Mzurki, która leży na terenie parafii Suchcicy, to jest archidiecezja łódzka, gdzie stawiano krzyż. To jest niesamowite wrażenie i przeżycie przede wszystkim uczestniczyć w stawianiu krzyża w tejże społeczności. Stoi na rozstajach dróg, jest wykonany, jak nakazuje polska tradycja, z modrzewia, czyli z takiego drewna, jaką budowano podwalinę do budowania domu. Przepiękny, złocisty kolor znowu w tej otulinie zieleni na tym nieboskłonie, gdzie zaangażowana była ta społeczność, gdzie wspólnie się modliła przy tym krzyżu, bo była odprawiana msza święta i miejscowy proboszcz, ksiądz Mariusz Staszczyk, poświęcił. A potem, jak nakazuje polska tradycja, skoro tak duża uroczystość w tejże społeczności, a byli ludzie z różnych zakątków Polski, to znaczy korzenie ich pochodzą z tej wsi, a mieszkają na przykład we Wrocławiu, czy jeszcze w innych zakątkach kraju, ponieważ pan sołtys sprawił i pilnował autorytet miejscowy wraz z księdzem proboszczem, wszystkich zebranych zaprosił wraz ze swoją rodziną do swojego domu na poczęstunek, tak zwany na kolację. Jak wspomniałam, no niesamowite przeżycie i co cieszyło serce, bo w to wszystko była zaangażowana młodzież.
I to wieś Mzurki, tak?
Proszę zapamiętać, niesamowicie gościnny pan sołtys Ryszard, który jest motorem, organizuje...
Gdzie to ona leży, ta wioska? Mzurki?
Niedaleko Bełchatowa.
Aha, pod Bełchatowem.
Pod Bełchatowem, parafia, 17-wieczny kościółek, drewniany, przepiękny. Tam odbywają się też niesamowite Boże Ciała. Kultywowanie sponsorzy, fundatorzy, mecenasi, ponieważ tam też jest i fundacja folkloru tradycyjnego, zafascynowani kulturą tradycyjną polską. Wcześniej ta sama społeczność w 2009 roku przy szlaku napoleońskim na granicy dwóch archidiecezji łódzkiej i częstochowskiej i trzech parafii postawiła kapliczkę świętego Jana Nepomucena, również w takiej dużej okazałości, przy dużej zbiorowości kapłanów z tych właśnie dwóch archidiecezji. To jest pokazanie też tego ciągu kulturowego zachowania, ale jednocześnie tego bogactwa duchowego, wewnętrznego, że wszystko oddane na chwałę Pana.
Dlaczego Pani nazwała te wszystkie sakralne obiekty, krzyże, świątki aktami wiary?
Ponieważ jak w ogóle cnoty aktów wiary, jak czytamy i nawet w tym momencie nasi drodzy słuchacze, jak zaczną sobie powtarzać, czytać słowo po słowie, to proszę zobaczyć, to jest wizerunek krzyża. Wierzę w Ciebie, Boże żywy. I należy patrzyć na to godło tego krzyża. Tak krzyż był zbudowany. Pamiętajmy jeszcze o jednym. Ci nasi przodkowie troszeczkę byli mniejsi, troszeczkę byli szczuplejsi, innej byli fizjonomii i głowę modląc się, to nie modlili się głową, bo to w innej kulturze i w innej religii czołobicie do ziemi. Wzrok i głowa ku górze, tak jak do belki tęczowej w świątyni. Stąd te inne proporcje chociażby tej figurki. Ku górze, niebo do niebo skłonu. Dalej, jeżeli nawet kapliczki były budowane, a tu są przeróżne ich formy, tych kapliczek, to tak, żeby skłonić się, jeżeli były te z takimi maleńkimi dzwonnicami, żeby wejść do środka, bo niektóre są domkowe, do których się w ogóle nie wchodzi. Właśnie ten pokłon i cześć, żeby oddać temu wizerunkowi, który się tam znajduje. Dalej, to nie tylko sama forma działa w plenerze krzyża, który jest uosobieniem, poszczególne części, wiadomo, to co wkopane, to wiara ugruntowana. to, co od ziemi do przecięcia, symbol cierpliwości, to, co od przecięcia na nieboskłon, nadzieja, w belce poziomej, to miłość. To również ozdoba. Te krzyże były ubierane. No, słuchacze radia nie mogą tego zobaczyć, natomiast muszą po prostu uwierzyć. Takie zdjęcia tu przede mną leżą. Krzyże ubierano. Ubierano, tak jak na obszarze Polski Wschodniej, w ręczniki, fartuchy, zakładano koszulki, jeżeli dziecko, żeby było zdrowe, na zasadzie podobny czy niepodobny. Już nic świętszego nie ma od krzyża. Żeby dziecko nie chorowało, nie miało konwulsji, nie miało kaszlu, a przede wszystkim krzyżami broniono się, ponieważ przez kontynent nasz przechodziły i właśnie za pomocą krzyży możemy odczytać, kiedy epidemie cholery, kiedy powietrza morowego przechodziły przez nasz kontynent. Wtedy najwięcej tych krzyży stawiano i wtedy tych krzyży, tak zwane karawaki, pojawiały się na między innymi obszarze naszego kraju. Całe zdobnictwo, ponieważ te krzyże są misterne, no takie krzyże wykonane techniką kowalskiej, misternej pracy, czy też odlewane żeliwne, albo złowickiego w kształcie monstrancji, no i nie ma możliwości powtórzenia, a te z południa Polski, jeżeli są metalowe, jakże są inne od tych z Podlasia? To jest całe mistrzostwo. Pamiętajmy, ci ludzie nie chodzili do Akademii Sztuk Pięknych na wykłady z kompozycji, z rysunku. Nie. To jest właśnie ukazanie tego całego wnętrza bogactwa duchowego za pomocą formy plastycznej, za pomocą dzieła sztuki. Nie ma takich form w innych krajach, czy na naszym kontynencie, czy w jakimś innym obszarze na kontynentach pozostałych. Skąd ten fenomen? No to fenomen wynika, jak głęboko nasi przodkowie byli osobami wierzącymi, jak zaufali i oddali się całkowicie w opiekę Panu Bogu i Matce Bożej. I też tutaj w studio leżą kwiaty, to też są akty wiary. Na dworcu i przemieszczając się tutaj do studia, osoby mnie zatrzymywały i pytały, nawet po drodze koleżanka etnografka, czy to żywe. Nie bez powodu ja przyniosłam, bo to są chabry i mak. Chabry są symbolem Chrystusa. Mak cierpienia, ale jednocześnie też i raju. To jest papieroplastyka. To wykonała jedna z twórczyń regionu łowickiego etnograficznego, pani Alicja Matczak, a i na kartach chłopów Rejmonta czytamy, jak do... Nie to, że raz ubrano, proszę zwrócić uwagę, jakie użyłam określenia, ubrano, krzyż się ubiera, nie stroi, jak to w tej chwili widzimy, sztuczne kwiaty chińskie wstążki. Przy okazji mamy też to właśnie wyobrażenie aktu wiary współczesnego człowieka. Człowieka XXI wieku. Tak jak i domostwa są chłodne, zimne, jakieś klingerówki, cegły, a tamte krzyże, tamte kapliczki, taka ciepło, pobielone na biało, wykonane z gliny, oszalowane drewnem, zminiaturyzowany dom, taki jak w którym ludzie mieszkali i konkretnie przechodzili przez tak zwane kompanie, pielgrzymki, wędrowały, ludzie też przemieszczali się, ale nie zapożyczano, nie przenoszono obcego elementu do siebie. Mój krzyż, moja kapliczka, mój frasobliwy, moja święta trójca, mój święty roch, święty Jan Nepomucen, bo między innymi czy Rozalia, Izydor, to oni się znajdowali, nasi. Tak jest forma taka, a nie inna, mimo że imię było święty roch, ale artysta miejscowy tak go wyrzeźbił, tak go właśnie widział i tak go wykonał, czy ewentualnie pomalował. Wspomniałam o krzyżach karawakach. One są dość istotne, dlatego że mają dwie belki. Na Mazowszu jeszcze nad tymi belkami, czyli dwa ramiona poziome, będzie daszek. Skąd taka nazwa? Od miejscowości w Hiszpanii, Caravaca de la Cruz. To tam znajduje się relikwiarz w formie krzyża patriarchalnego i tam relikwie, które miały chronić przed właśnie zarazą. I w wyniku znowu pielgrzymek, przemieszczania się przeniesiono, tak jak i drzeworyty ludzie podczas pielgrzymek kupowali, po to, żeby drzeworyty z wizerunkiem tego krzyża, te drzeworyty nazywają się charakterami. Takie nawet określenie, to nie chodzi o charakter ludzki, ale żeby się zabezpieczyć. Ja mówiąc o tych krzyżach, no i rzeczywiście, żeby morowe powietrze nie dochodziło do takiej społeczności też wioski. Ja tu wspominam o tych krzyżach i myślę, że przynajmniej jeden, taką sekwencję, która na tym krzyżu się znajduje, warto byłoby tutaj zacytować, bo i na kapliczkach te sentencje też się znajdują. Chociażby nie bez powodu wybrałam tą miejscowość, to jest Tłuchowo, decyzja płocka. Świętej pamięci powstaniec, zamordowany przez Moskali 4 kwietnia 1863 roku. Aleksander Chojecki, inżynier z Płocka, lat 32. Józef Rościszewski, syn ziemianina z Janiszewa, lat 19. Aleksander Szczypiński, subjekt z Płocka, lat 22. Cześć takim rodakom. Dlaczego powiedziałam, że nie bez powodu? Bo w kościele parafialnym, w ołtarzu głównym, dlatego mam taki sentyment do tej miejscowości, znajduje się wizerunek, kopia Matki Bożej Częstochowskiej, poświęcona przez już w tej chwili świętego Jana Pawła II, ale proszę mi wybaczyć za ten taki element czysto osobisty. Jest to obraz wykonany przez świętej pamięci mojego tatę, a ponieważ wizerunki Matek Boskich, Częstochowskich w kapliczkach na terenie decyzji płockiej jest ich dość dużo i się znajdują same chociażby tylko wyłącznie główki. Również na tych krzyżach znajdują się fundacje, w sensie nie tylko, że są wymienione nazwiska, kto zmarł, ale również kto ufundował, czyli fundacje dworskie, jak i nawet włościanie zamożniejsi. To był zaszczyt, że taki krzyż można postawić. Te krzyże to nie tylko w szczerym polu, ale i w przestrzeni miejskiej. Tu przykładem chociażby może być nasza stolica, gdzie plac Trzech Krzyży, a tak naprawdę to miejsce nazywało się rozdrożem Złotych Krzyży. Jeden z nich na tej kolumnie się przewróciła i postawiono król drugi August Sas, postawił Nepomucena. A z jakiego powodu? Bo kończyły się tak zwane roboty kanalizacji, ścieków i został szlak królewski wybrukowany. W takiej intencji stawiano krzyże. A tak tu sobie jechałam do tego Torunia, te autostrady rozpadające się, ale krzyża ani kapliczki nie widać. Jak się z Ciechocinka wyjeżdża na Toruń? No stoi figura pod kloszem, słońce bije, odbija i pod tym kloszem nie widać, co tam stoi, ale cokół z Klingera, a tam nieduża figurka Chrystusa i serce, bo takowe też się w plenerze, w krajobrazie naszym znajdują. Najwięcej jednak tego typu ikonograficznego jest tego, inni nazywają to świątkiem, Chrystus frasobliwy, którego najwięcej, bo on był wykonywany z drewna, ale i nazareński, i ekohomo, czyli w tym płaszczu i ukoronowany w koronie cierniowej, nazareński, czyli ten związanymi dłońmi i bez krzyża. Na południu Polski będzie w tych kapliczkach pokazany Chrystus upadający pod krzyżem. Kapliczki też przeróżne, też pokryte na drzewach, pod drzewami, przy drzewach, skrzynkowe, słupowe, czyli na słupie i nawiązujące w formie takiej latarni, czyli do świata starożytnego. I to jest fenomen, ponieważ latarnia symbolizuje ta z palącą się właśnie narastała jak dróg przy cmentarzach, czy tam, gdzie były cmentarze choleryczne. Tak wysoka latarnia ze światłem to jest symbol gaśnięcia, obumierania. A wyjęcie, zastąpienie tego światła, wsadzenie figurą, to oddanie czci, symbol wiecznego, wiecznego życia. Właśnie figurą czy Chrystusa, czy Trójcy Świętej, czy właśnie tych świętych, których wspomniałam, zabezpieczających. Ale w polskiej kulturze, i to są te właśnie akty wiary, z dźwiękiem nawet, to, że potrafimy śpiewać i pieśni maryjne, a jakżeż, i nie tylko, przy okazji tych świętych, to i przysłowia, i legendy, i podania, tam gdzie te kapliczki się rodziły, mamy tak zwane kapliczki z sygnaturką i dzwonkiem, dzwoneczkiem loretańskim, czy kapliczki tak zwane loretanki. Co to jest? Może ktoś zapytać tam, gdzie tych kapliczek nie ma. Dzwonienie, osoba, to przychodziło tak jak na Warmii z mamy na córkę. Umierała i córka przejmowała tą funkcję. Ten dzwoneczek loretański nie wolno było użyć do niczego innego, ponieważ wydaje specjalny dźwięk, tylko właśnie dla to, żeby nie było burz, nie było gradów, a te, jak wierzono w przeszłości tu na Słowiańszczyźnie, te nieszczęścia w postaci takiego kataklizmu, to sprowadzają planetniki, czyli taka dusza, jakbyśmy powiedzieli, niedobry, który te grady przynosi. I taki dzwoneczek miał zabezpieczać, natomiast już kapliczka z sygnaturką zwoływała albo informowała, idzie kapłan do chorego z Najświętszym Sakramentem albo z olejami, idzie, zwoływano, że jest pożar. To często przy tych właśnie kapliczkach większych, mniejszych z tym właśnie dzwonkiem budowano i można zauważyć, są pobudowane ochotnicze straże pożarne. Od razu przy takim dzwonku, dzwonie znajduje się samochód straży pożarnej, ale zwoływano na nabożeństwa, na msze gromadnie. Cała społeczność szła do na dane nabożeństwo, czy też na mszę świętą. To u tych kapliczek, u tych krzyży mamy żegnały swoich synów, które odprowadzali, szli na służbę wojskową i kiedy powracali, to również tam witano, kiedy wracali na przykład, wracali z wojny.
Także to są te akty wiary, które naprowadzały myślenie przechodnia, człowieka, który tam obracał się w tym środowisku, na Boga. Jego myślenie nie tylko wokół tej ciężkiej pracy, którą wykonywał, tylko właśnie na Stwórcę.
Ale cały czas, stąd właśnie ten święty rok, stąd ten święty Izydor, że owszem, ja tu sobie pracuję, no ale cóż z tego? Ja sam nie jestem w stanie tej ziemi uprawić, tych plonów, bez pomocy i opatrzności tutaj Bożej. I w kulturze tradycyjnej każdy święty ma przypisane swoje zadanie. Stąd właśnie Apolonia, stąd święta Agata, stąd święty Izydor, czy Wawrzyniec, czy ta święta Anna, o chociażby taka legenda w Smardzewicach, kiedy jechał sobie gospodarz nazwiskiem Głowa, wyjeżdżał z lasu, naładowany cały wóz drewnem, ale w pewnym momencie już taki był potężny ten ciężar, że konie nie chciały wyjechać. I bił te konie oślepły i w tym momencie pojawiła się niesamowita jasność. Przed gospodarzem pojawiła się święta Anna, Matka Boża i Pan Jezus. I święta Anna powiedziała, że to jest życzenie, wola mojego wnuka. Tu ma stanąć krzyż. Właśnie z tego drewna, z którego tutaj na tym wozie, na którym się znajduje. I tak się też właśnie stało. Wrócił, światło zginęło, ale i również zwierzęta odzyskały wzrok. Wrócił, powiedział i ze społecznością wrócił i w tym miejscu został postawiony krzyż. Takich legend i podań w polskiej kulturze jest bardzo dużo, to znaczy niech sobie powiedzieć, że każda kapliczka, każdy krzyż ma swoją historię, szczególnie te, które były stawiane w związku z podpisywaniami różnych porozumień między królem czy jakimś podwładnym, czy też rycerzem. Takich przykładów, chociażby kapliczek na obszarze Parku Kilczańskiego nad Pilicą jest bardzo dużo. To możemy na przykład rozpoznać dzięki kapliczkom z okolic Poświętnego, jak wiódł trakt handlowy królewski na przełomie XVII i XVIII wieku z Piotrkowa do Krakowa, czyli wszystko wokół tegoż sakrum było budowane. To najbliższe domostwo, ale i cała ta przestrzeń w tym wymiarze zdecydowanie większym. Jak to, co pan powiedział, panie Leszku, wszystko wokół tegoż stwórcy i wszystko oddawanie przez każdego, nie tylko fundatora, ale jednocześnie jego członków, jego rodziny, Synowi Bożemu. Na przykład zarządca dóbr wiśnickich wybudował, no skoro i Lubomirski wybudował, postawił kapliczkę w kształcie kolumny zwieńczoną figurą, wizerunkiem, bo kolumna też ma swoje znaczenie, jest symbolem siedmiu sakramentów, między innymi symbolem apostołów czy apostoła, to taki zarządca, ponieważ o tym nie powiedziałam, a to jest bardzo ważne, te krzyże i kapliczki były stawiane w intencji, żeby modlono się ktokolwiek, jak fundator umrze, żeby się za jego duszę, czyli cały czas myślono o życiu wiecznym. Nie! Ile ja tu z tego pola zbiorę, ile tej ziemi, co w tym domu, tym tu i teraz, tym czynnikiem materialnym. Nie! Bo i takie przykłady też były, że sprzedawano ziemię, majątek i oddawano na tak zwane wypominki, ale też inwestowano w krzyże i kapliczki i zanim oddamy tutaj głos naszym, myślę, szacownym słuchaczom, którzy będą mieli bardzo dużo do powiedzenia na temat ze własnej przestrzeni krzyży i kapliczek, to ostatnie słowa zarządcy Jana Drozdowskiego dóbr wiśnickich. Przechodniu, przez kamienną figurę męki i krzyża Chrystusa chciałbym usilnie prosić. Mów, bądź pozdrowiony krzyżu, bądź pozdrowiona jedyna nadzieja moja. Tyś moją siłą, tyś moim życiem. Szkoda, że nie możemy takich sekwencji przeczytać na współczesnych krzyżach czy też kapliczkach. No ale to jest też przyczynek do tego, że może następne pokolenie te krzyże i kapliczki będzie stawiać, a no myślę, że powodów ku temu jest dość dużo, chociażby minione ostatnie wydarzenie, nasi przodkowie już by się modlili i już by postawili chociażby przykład podpisywania porozumień w sobotę. A tego znaku nie zostało, a jesteśmy przecież, pamiętajmy, przed wielkim, to będą akty wiary, powinny być przed wielkim jubileuszem przyjęcia przez Polskę chrztu. I już powinny stawać krzyże i kapliczki w tej intencji, a również jak na dzień dzisiejszy, no jeszcze takich znaków nigdzie nie ma. Bierzmy przykład z przeszłości, jak to ostatnio podczas pielgrzymki rodziny Radia Maryja ojciec prowincja mówił, mądrość w tej kultury tradycyjnej tak potężna i bogata, jak tu widać przede mną materiał dość bogaty, czerpmy z tej kultury tradycyjnej i z tych aktów wiary naszych przodków.
Dziękuję bardzo. Pani Aldona Plucińska, etnograf, jest naszym gościem.
i zapraszamy, drodzy radiosłuchacze, dla słuchaczy z Polski Północnej, telefony 56 655 23 55, a dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Od kiedy widzę twoje małe sny, ja patrzę w ty, nie liczę strat. Dziękuję Bogu za spełnienie. Dziękuję wam za tyle lat. Nie jestem sam, na zawsze mamy siebie. Mój świat jest tam, tam gdzie ty. Nigdy już nie chcę tak daleko być od ciebie. Nie zmieni tego nic. Kiedyś spotkasz na swej drodze kogoś, kto przytuli tak. I nie będziesz chciał już odejść. Poczujesz wtedy to, co ja. Nie jestem sam, na zawsze mamy siebie. Świat jest tam, tam gdzie ty. Nigdy już nie chcę tak daleko być od ciebie. Nie zmieni tego nic. Nie jestem sam, na zawsze mamy siebie. Mój świat jest tam, tam gdzie ty.
Radio Maryja, godzina 22:24. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Naszym gościem jest pani Aldona Plucińska, etnograf. Mówimy o aktach wiary w polskiej kulturze, czyli o tym, w jaki sposób człowiek, czy na przestrzeni wieków, czy również może i obecnie, kieruje swoją myśl ku Bogu, dziękując, czy prosząc o coś, stawiając jakieś właśnie, czy to krzyż, czy to kapliczkę, czy budując grotę z Matką Bożą, czy wnękę w domu, gdzie umieszcza też jakąś figurkę świętą. Chodzi... Pani Aldono, tak? Chciała pani.
Tak, ponieważ wspomniał pan o umiejscowieniu figurki w domu. W przeszłości były to przepiękne, znowu właśnie ten artyzm, ta niesamowita kompozycja kątów świętych, ale kilkanaście tygodni temu właśnie z tego studia osoba mówiła o tym, jak to, bo był to maj, o Maryjności, o krzyżach, też kapliczkach i nie wszędzie, to jest właśnie ta przestrzeń z sakrum i profanu, proponowała umiejscawianie kapliczek na balkonach. No, przepraszam bardzo. Na balkonie jedni grillują, drudzy chodzą w opalaczu i to powstaje w ten sposób śmietnik kulturowy. Przestrzeń sakrum pozostaje przestrzenią sakrum. Profanum pozostaje profanum. I chciałoby się powiedzieć, starajmy się być mądrzejsi od samego Pana Boga, a poeta Zbigniew Herbert, tak jak napisał w Labiryncie, skrzeczy małe ja. A etnograf powie, wrzeszczy w tej chwili. Kapliczki mają swoje miejsce i krzyże również. Natomiast na pewno balkon nie jest miejscem, gdzie powinniśmy wieszać, eksponować
przedmioty kultu. Tak.
Kiedy przychodzi taki moment, że mamy zamanifestować, jak był dzień kanonizacji Ojca Świętego, kiedy przychodzi wielki dzień 3 maja, to okna i balkony puste. A wtedy element sakrum aż się prosi, żeby pokazać. Właśnie to jest ten akt wiary.
Drodzy Państwo, prosimy o włączanie się w naszą audycję. To nie ma być monolog ze strony pani etnograf, mimo że wspaniale mówi, ale proszę dzielić się swoimi jakimiś spostrzeżeniami z tej dziedziny, czy również jakimiś dokonaniami, które niekoniecznie osobiście, ale w okolicy zaistniały, które pomagają nam kierować myśl ku Bogu, nie tylko prosząc, ale i również dziękując za tyle wspaniałych wydarzeń, aktów Bożej miłości w stosunku do nas. Telefony były podane, zresztą są znane do studia, także prosimy bardzo. Może jeszcze jedną piosenkę w takim razie poprosimy. Odbieramy telefony.
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Jadwiga z Zamońskiego.
Witamy Panią.
Bardzo interesuje mnie historia krzyży na trasie, dokładnie nie mogę powiedzieć, ale na trasie Piotrków Trybunalski Starachowice. Jadąc kiedyś do Wrocławia, widziałam w lesie może 7 takich krzyży bliźniaczych ustawionych po 2. Bardzo mnie to interesuje. A w ogóle wydawnictwo jakieś odnośnie kapliczek czy coś takiego, gdzie to się można dowiedzieć więcej, bo naprawdę interesuję się tym.
No tutaj akurat leży przede mną książka, ale nie wiem, czy dostępna, Kapliczki, krzyże przydrożne w Polsce. ocalić od zapomnienia, ale to już byłaby reklama, gdybyśmy tutaj mówili o książkach. To
ale można szukać w księgarniach.
Można pytać, bo jest dużo wydawnictw pięknych. Natomiast te krzyże podwójne, pani Aldono.
Ja już mówię.
A odnośnie tych krzyży w lesie, czy pani, no szanowna pani etnograf, która tak pięknie opowiada, nic pani nie słyszała?
To znaczy, na pewno proszę bliżej kontaktować się z muzeum, chociażby w Piotrkowie, ale ja postaram się pani tutaj pomóc, bo pani mówi, że 7 i bliżej, w zależności jaka to historia, czy to głęboko w lesie, czy mniej.
Nie, to jest właśnie przy trasie, przy szosie, i to, przy głównej trasie.
I te krzyże nie są wysokie, prawda?
Nie są wysokie, ale są bardzo stare na pewno. I są po prostu widoczne tak z odległości 2-3 metrów od ulicy. Są widoczne. I to tak się powtarzają prawdopodobnie tak gdzieś co 1,5 kilometra, tak coś mi się wydaje. To już kilka lat temu, jak jechałam właśnie samochodem i to bardzo mnie interesuje.
Dobrze.
Historia tych krzyży.
Dobrze, to dziękuję za pytanie.
Mogą być to krzyże fundowane przez mieszkańców, bo nie wiem, na jakiej tam, jak pani mówi, na takiej przestrzeni, czy w danej wsi, bo gdyby one były w skupisku, to też może świadczyć o wypadku, bo często o tym, żeśmy tutaj, ja przynajmniej nie mówiłam, stawia się znaki miejsc, zaznacza się w przyszłości, jak był pomór i cholera, w związku z tym tam w tym miejscu stawiano te krzyże. Teraz takiej choroby nie ma, ale chorobą są wypadki samochodowe i w tym miejscu ludzie stawiają krzyże. Nie tylko jeden krzyż, ale ileś tych krzyży. Stawiano również krzyż, jeżeli był stary, obok niego obumierał, stawiano drugi nowy. Ale to mieszkańcy tej trasy, warto tutaj do Piotrkowa się udać, do kolegów, do muzeum. Oni chętnie pomogą i przypowiedzą.
Ludzi mieszkających w pobliżu tych krzyży.
Tak.
Może ktoś coś podpowie jeszcze.
Tak, dziękuję pani.
Dziękujemy
za pytanie.
Pani. Mamy następny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus.
Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Andrzej z Pultuska.
Witamy serdecznie.
Do pani etnograf mam właśnie
tak,
pytanie.
Tak, słyszy.
Te wszystkie
te akty wiary.
Czy te wszystkie figury świętego Jana Nepomucena stawiane w miejscowościach, to one miały rzeczywiście charakter, że wszystko oddamy na chwałę Pana?
Ależ naturalnie, no inaczej nie postawiono. Ja muszę takiej figury, ja muszę Panu powiedzieć, że w ostatnich latach, kiedy były powodzie, bo pan wspomniał o świętym Janie Nepomucenie, patronie, który ma chronić przed powodzią. I kiedy były w Polsce powodzie, to z tych terenów koledzy etnografowie dzwonili do mnie i mówili, słuchaj, strącono z cokołu figurę. Jest powódź, a święty miał, to jest ten sensualizm, miał chronić, nie wypełni swojego zadania. I odwrotnie, tam gdzie tych powodzi nie było, nie ma, te figury się stawia. Święty Jan Nepomuceny, o którym ja wspomniałam, tam na granicy tych dwóch archidiecezji, przy tym szlaku napoleońskim, starym szlaku napoleońskim, no tam nie ma wody. W odległości hektara od trasy Warszawa stoi Wrocław w szczerym polu. Czyli, ale kult, skoro stał w przeszłości, nie uległ zniszczeniu, a byli tacy, którzy tam mu pomogli zniszczyć, czy ulec degradacji tej figurze, no i sami potem również ponieśli uszczerbek na swoim zdrowiu. O tym też tutaj nie mówiłam, takich przykładów w źródłach etnograficznych, historycznych bardzo dużo jest, a szczególnie starsze pokolenie tutaj mogłoby się z tym dzielić, że ktokolwiek i kiedykolwiek podniósł rękę na krzyż i na sakrum, to wiadomo, że dla niego źle się to zawsze kończyło, wręcz z utratą nie tylko uszczerbku na zdrowiu, ale utratą życia. Ale tam tereny, z których pan dzwoni, Pultusk, Puszcza Biała, Kurpie, to przecież tam u państwa obfituje dostatek w krzyże i przepiękne kapliczki. To jest szczególny region etnograficzny.
Słuchamy Radio Maryja.
A jeszcze pan Andrzej jest. Słuchamy pana Andrzeja. Już.
Halo?
Dobrze, dziękujemy panie Andrzeju. I kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Dzień dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Wojciech Zerojewa, to niedaleko Torunia. Ja dzwonię, bo program jest fantastyczny. Mówi rzeczywiście o kulturze i wierze naszych przodków i nas obecnie. Pani etnograf mówiła o proporcjach, jakie krzyż powinien mieć, czy mając takie proporcje wygląda tak, jak powinien, bo jeżdżąc po Polsce, po różnych cmentarzach i zabytkowych, no, ogląda się różne proporcje. Czy mogłaby pani powiedzieć, jakie one powinny być, żeby to, no, że tak powiem, tak harmonizowało? I druga rzecz, mówiła pani, że każda z tych części krzyża coś oznacza i to mi umknęło. Prosiłbym o powtórzenie.
Bardzo proszę. I cieszę się, że pan wymienił, użył takiego określenia harmonia. To jest ta podstawowa cecha sztuki w kulturze tradycyjnej, to jest to całe istota tegoż piękna. Rytm, który znajduje się w przyrodzie, tak jak w modlitwie różańcowej, jak paciorki różańca, powtarzają się jak wschód i zachód, zachód słońca. Z czego składa się, z jakich części składa się krzyż? Belka pozioma, czyli ten układ horyzontalny, oznacza miłość. Tak jak człowiek rozłoży ramiona, ile się da przytulić do siebie drugiego człowieka i tak jak w objęciach rodzic tuli swoje dzieci. I ten układ horyzontalny zawsze odnosi się do tego, co ziemskie. Zresztą o tym mówi sztuka renesansu. Natomiast belka wertykalna, ta pionowa, niemalże składa się z trzech części. To, co jest w ziemi, czyli krzyż osadzony w ziemi, tak jak drzewo korzeniami wyrasta, stąd no, określenie krzyża drzewem, drzewem życia. Wiara ugruntowana. Stąd krzyże nie wykopywano, niż obumierały, pochylały się. Od ziemi do tej belki poziomej, do miłości, cierpliwość, ten odcinek. Pan Bóg jest bardzo cierpliwy. My hasamy w tym swoim życiu, a On cierpliwie czeka i znosi nas. I ten maleńki odcinek, to ramię od przecięcia w górę, to co najbardziej na nieboskłonie widać, nadzieja. Człowiek ma nadzieję, że osiągnie życie wieczne. A w tym przecięciu, proszę zwrócić uwagę, najczęściej osadzona jest pasyjka. W jednym miejscu jest sama pasyjka, w innym miejscu właśnie tam na północy i na wschodzie przepiękne są takie tablice wotywne na tym przecięciu z pieczęciami, z godłami męki pańskiej. To są wszystkie narzędzia ukazane. Są też takie krzyże, gdzie poniżej, to jest niesamowite, w przeszłości jak człowiek umierał właśnie taką śmiercią krzyżową na krzyżu, to żeby dłużej umierał, ta agonia trwała dłużej, to na dole pod stopami była belka. Taki rodzaj podpórki. Podpórek teraz się nie buduje, w krzyżu prawosławnym ona jest po przekątnej, to właśnie pozostałość i taka jest treść. Natomiast często można zobaczyć kapliczkę domkową bądź skrzynkową, niedużą, osadzoną kapliczkę właśnie w tymże miejscu z figurką często Matki Bożej, ponieważ te krzyże często są też rozbudowane. Co do proporcji, jak je znaleźć? I to jest najtrudniejsze. to jest tak jak człowiek. Każdy z nas ma głowę, kończyny, ale nasze proporcje są inne. W zależności, gdzie ten krzyż, to jest istotne, tak jak będzie zależało od oświetlenia, a światło w zenicie w każdej porze roku inaczej się układa i wschód i zachód jest inny. W jakiej przestrzeni? Miejskiej? Czy w otwartej przestrzeni? Czy będą drzewa? Czy będą krzewy? Jakie drzewa? Wysokie, niskie? Czy iglaste? Czy liściaste? Czy pomiędzy drzewami? Czy gdzieś to w jakiejś odległości? I należy wyliczyć, jak to ramię poziome od osadzenia w ziemi, liczyć do przecięcia. Czasami to jest 2,5 do 3 długości tegoż ramienia i jedno ramię w górze. To ramię poziome, ono wbrew pozorom, że mówi o miłości, a wcale nie jest szeroki. Chociaż dlaczego ja o tym przykładzie powiedziałam, bo taki krzyż znajduje się też na terenie miasta Łodzi i na nieszczęście na tle i u stóp Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej. To jest kościół wotum za odzyskanie niepodległości. Ten kościół budowano zaledwie 3 lata. Tam zresztą znajduje się wizerunek Matki Boskiej Watykańskiej z Watykanu. Ojciec Święty Jan Paweł II ofiarował temuż kościołowi. I niestety proporcje są zachwiane i to jest bardzo widoczne z pleneru obok jadąc. Także o tym musimy pamiętać i to jest bardzo, bardzo istotne to, co pan pytał.
Słuchamy Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Jarosławia dzwoni, miasta Jarosławia nad Sanem oczywiście.
Witamy
i
pana.
Witam serdecznie panią Aldonę. Przepraszam, że mówię po imieniu, ale jestem dużo starszy. I jestem bardzo zadowolony, że słyszę panią, bo znam szereg etnografów po prostu, no ale tak cudownie jak pani mówi, to chyba żaden z tych osób nie potrafi. Ale to nie w tym rzecz, bo pani jest skromna i nie będzie pani chciała, żeby pani bardzo chwalić. Chciałem właśnie powiedzieć, że akurat mi fajnie się złożyło, że mieszkam wprawdzie po węzło obwodnicy w Jarosławiu w kierunku na Zamość, wśród pasów i tak dalej, ale akurat mam w pobliżu stoi kapliczka świętego Jana Nepomucena. Na szczęście mieli ją ruszyć, podobno przy budowie tego węzła, tak słyszałem, nieoficjalnie, ale oficjalnie jednak taki dworek tam stał, oficjalnie konserwator nie pozwoliła tego dworku też ruszyć i tej kapliczki, i chwała Bogu. Także obwodnica, oczywiście ten węzeł trochę został przesunięty, także święty Jan Nepomucen stoi. To jest raz. Po drugie, mam stary dom z początku XX wieku i na tym budynku, chociaż w tej chwili w remoncie są, mam takie figurki właśnie takich fajnych, owalnych wnękach, gdzie jest serce Pana Jezusa właśnie takie, oczywiście takie coś w rodzaju sztukaterii gipsowej i wnętrze i matka, serce Pana Jezusa, znaczy Pan Jezus z sercem swoim i Matka Boska, właśnie taka figurka. To są wysokości mniej więcej około 25 do około 30 centymetrów. Ale jeszcze chciałem właśnie, żeby już dużo nie zanudzać, nie zabierać czasu, to właśnie usłyszałem od pani o tej Hiszpanii, o tej karawacie, o tym krzyżu słynnym. Ja akurat nie tak się składa, że należę do Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, które obchodziło teraz jubileusz 80-lecia. No i właśnie swego czasu jedna z takich pań należała właśnie do naszego stowarzyszenia. Dlaczego to mówię? Mieszkała niedaleko miejscowość, niedaleko Jarosławia jest miejscowość Łowce. A tam niedaleko tych Łowiec jest taki właśnie jakby przysiółek. Nazwa, proszę sobie wyobrazić, jest właśnie Karawaka. Ja już dokładnie nie pamiętam, jak ta pani opowiadała o tej historii tej Karawaki. Bo to była taka posiadłość prywatna. Oczywiście ona chyba dalej istnieje, ale już nie mam tam kontaktu z tymi ludźmi, dlatego że tam już nowe pokolenia nastąpiły. I tak właśnie pani Aldona akurat mówiąc o tej karawacy w Hiszpanii gdzieś tak, przypomniała mi właśnie o tym wątku. Także chciałem się pochwalić, że w pobliżu właśnie tu Jarosławia, w pobliżu też jest ten przysiółek, oddali to nazwę, obowiązuje oczywiście i jest to w naszym powiecie jarosławskim właśnie ta miejscowość Karawaka. Także że chciałem właśnie tutaj tak dodać do tego, że nie tylko tam gdzieś koło Łowicza czy Łodzi, ale tutaj właśnie w naszym Podkarpaciu. No, to dziękuję za wysłuchanie mnie i życzę dalszej takiej pięknej audycji.
Dziękuję panie Krzysztofie.
Przykład tej nazwy wskazuje, że w tym miejscu no właśnie panowała choroba, zaraza i stąd ustawiono ten krzyż, bo często właśnie od krzyża, czy od figury, od imienia często powstawały nazwy przysiłków czy miejscowości ze względu dla podkreślenia, albo że było dobrze, albo też, że takie miejsce złe i niedobre. Stąd te krzyże właśnie choleryczne, one najczęściej tą przestrzeń omijano, więc zapadały się i ulegały zniszczeniu.
Słuchamy, Radio Maryja. Halo? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo
chciałam opowiedzieć?
Kogo witamy?
Maria z Gniezna.
Witamy serdecznie.
Chciałam
proszę
opowiedzieć taką legendę, że na początku XX wieku zdarzyło się, że sierota Marysia znalazła pracę u bogatego gospodarza. No i zakochała się, jak to bywa w legendach, bajśniach, zakochała się w Janku, synu bogatych gospodarzy. Kiedy zauważyła to gospodyni, gospodarz wyrzucili ją. Więc wzięła ten swój ubogi kufereczek, pełen chust podartych sukieneczek, no i poszła na rozstaje dróg. Tam, jak to bywa, stał świątek, kapliczka Matki Bożej. A ponieważ była zima, Marysia uklękła przed tą kapliczką i gorąco płakała. Wtedy Matka Boża zeszła do Marysi i wzięła ją za rękę i zaprowadziła z powrotem do gospodarzy. Kiedy weszła w domostwo, Marysia się zdumiała. Na niej błyszczały szaty, jakich w życiu nie marzyła. Nawet gospodyni nie miała. A w tym biednym kufereczku było po prostu perły, złoto i klejnoty. To było 100 lat temu podobno, ale myślę, że i dziś można iść tam i gdzie stoi świątek i modlić się. Pani Ednograf tak pięknie, poetycznie mówiła. Ja dla pani Etnograf i dla państwa i dla słuchaczy takie przemyślenie może powiem jeszcze. Mały domek, może z 13 cegieł, pięknie ozdobiony wokół dywan z kwiatów. Ciekawe, że bez urządzeń alarmowych czyżby niepotrzebny był światu. Ach, gdyby wiedziano, ile skarbów w tym cichym miejscu na rozstajach tych dróg dał dobry Bóg tym, co tu klękają. Cześć i hołd oddają Jemu, samemu Stwórcy i Najświętej Panience. Tak lubił nazywać Maryję polski lud. Ten lud, co tu klękał w pokorze, z czapką w ręku. Ten lud, co tu mówił, proszę Cię, Panie Boże. Ten lud, co wracał tu, żeby rzec, dziękuję Ci, Panie Boże. Ten lud, co umiał się korzyć, a także triumfować, gdy Bóg w nim zwyciężył. Ten lud, który jak żaden inny ukochał Maryję. Dziś jest tak, jutro będzie już jak było. Historia się powtarza, ale myślę, że każdy z nas właśnie w doli i w niedoli może iść tam na rozstaje dróg. Tak. Dziękuję Państwu za
dziękuję
tą audycję.
Pani Mario.
Naprawdę jest piękna.
Dziękujemy Pani Mario.
Dziękujemy bardzo, dziękujemy.
No ja cieszę się, że Pani Maria dzwoniła z Gniezna, ponieważ te strony są bardzo mi znane, bliskie. Ja mam tam swoje dwa bliskie memu sercu krzyże w Czerniejewie. Jeden, który przy szkole na trasie do Nekli, a drugi do Rakowa. Stare krzyże, które posiadają również swoją historię. To jest 14 kilometrów od Gniezna, niedaleko. Także teren historyczny, ziemia gnieźnieńska. A tu ten przykład, w którym Pani mówiła wcześniej, mówiąc o tej światłości, o skarbach, takich miejsc i na terenie Polski, no jest bardzo dużo, takie diamenciki rozsiane.
Dziękujemy. Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy Panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Proszę Państwa, ja się chciałam podzielić z Państwem...
Ale imię może się Pani nam przedstawić?
Mam na placu, na moim podwórku taką piękną figurę Matki Bożej. Codziennie patrzę na nią. Ja jestem zakochana. Jeżeli ludzie nie potrafią wierzyć, nie wiedzą jak wierzyć, to niech sobie każdy na swoim podwórku postawi Matkę Bożą krzyż. Nie musimy szukać, bo teraz już mało tych krzyży, o których Pani mówi, jest, ale każdy może na swoim podwórku postawić, w każdym pokoju. U mnie w domu jest w każdym pokoju obraz Pana Jezusa, Matki Bożej, Trójcy Przenajświętszej. Proszę Państwa, w moim domu panuje spokój, harmonia, miłość, błogosławieństwo Boga. Żyjąc z mężem 35 lat, ja nie mam dnia, żebyśmy się pokłócili, a na drugi dzień byli pogniewani. Nie ma. A każdego dnia pracujemy razem. Zawsze wykonujemy prace te same. I proszę mi wierzyć, że to błogosławieństwo Matki Bożej, Pana Jezusa, to jest ta nasza miłość w dniu codziennym. To nasze ciepło, nasza pogoda ducha, nasza radość. Mamy kłopoty, zmartwienia oczywiście, ale to jest niczym w stosunku do naszego czasu życia. Proszę Państwa, ja polecam, ja zapraszam, ja zachęcam wszystkich do stawiania takich figurek na swoim podwórku. Właśnie, bo to jest to jest nasze zdjęcie ukochanej, najcudowniejszej osoby, bo my patrzymy jak na osobę. Tak jak moja ukochana osoba wyjedzie za granicę, ja sobie stawiam zdjęcie, tęsknię, rozmawiam z nią. Tak samo dla mnie jest mój obraz, moja figura na placu. Ja teraz z nią rozmawiam, tęsknię za nią, ale z chwilą śmierci, kiedy ja umrę, to dla mnie będzie już zjednoczenie się z Panem Bogiem, z Matką Bożą. To jest coś pięknego, ale każdego dnia, kiedy ja patrzę na tą figurę, a z warsztatu patrzę właśnie na podwórko, na Matkę Bożą, każdą pracę wykonuję. Jestem dekoratorem wnętrz, proszę Państwa. Nie ma figur, nie ma zdjęcia, nie ma obrazów. Są jakieś bohomazy na ścianach. Ja sobie myślę, Boże, do czego ci ludzie się odwołują? Ale w domu nie ma miłości. Domy są piękne, ale zimne. Tam, gdzie jest obraz Matki Bożej, Rodziny Świętej, tam jest miłość, tam jest błogosławieństwo Boga. I proszę mi wierzyć, kto nie ma spokoju, kto ma małżeństwo zepsute, niech szuka dużego obrazu. To jest ta najpiękniejsza radość i miłość, która zagości w domu. Proszę mi wierzyć.
Tak, to jest ten akt wiary.
Dziękuję ślicznie, z całego serca się dozwoniłam. Pozdrawiam.
Dziękujemy.
I to, o czym Pani wspomniała, no w przeszłości tak było. Nie tylko w przestrzeni tej tradycyjnej, ale w miastach. No przecież w Poznaniu na kamienicach jest wizerunek Matki Bożej, czy elewacja domu świętej Elżbiety, gdzie jest i ta święta, i Matka Boża. Już nie mówiąc o kapliczkach w Warszawie, w podwórkach i na Pradze. Ale są miejsca takie jak miasto Łódź, gdzie kapliczki się ruguje. I ja jako etnograf od konserwatora po dzień dzisiejszy odpowiedzi nawet nie otrzymałam. Była nisza, kapliczka niepokalana, poświęcona, Piotrkowska 137 i mieszkanka, przepraszam za określenie kolokwialne, wyrzuciła. Tą kapliczkę można oglądać, mieszkańcy, szczególnie Łodzi, ponieważ ona jest, ci, którzy ją tam ustawili, została im podrzucona pod drzwi, jest w oknie i wszyscy, którzy przychodzą, tylko trzeba ten wzrok ku niebiosom na pierwsze piętro podnieść i zobaczyć. Również została wyrzucona, zniszczona kapliczka z miejsca swojego, przepiękna, duża, skrzynkowa, też z centrum miasta, ponieważ tam powstał wielki hipermarket i wielkie kino. W związku z tym nie było racji bytu, a mieszkańcy, wielki, stary fabrykant łódzki i on tam właśnie zamontował i tyle lat stara. Czyli są takie miejsca, gdzie się ruguje i tak jak Pani powiedziała, nie ma przestrzeni sakrum, elementu sakrum, no i nie ma tego ducha. Aktu wiary nie ma.
Słuchamy Radio Maria.
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Boże, Ania z Łodzi.
Witamy Panią.
Dzwonię, że są w Łodzi, w samym centrum Łodzi, na Widzewie, pomiędzy blokowiskami kapliczka, która bloki rosły, wybudowane dookoła jezdnie, ale kapliczki nie zburzono i takie świadectwo mogę podać, bo przechodząc koło tej kapliczki codziennie do tramwaju, nawet biegnąc po tej kapliczce z świętym Antonim i mogę tak spoglądając na świętego Antoniego, mówię: święty Antoni, pozdrów Jezusa i Maryję ode mnie. I tak codziennie koło tej kapliczki cieszy mnie to, że jest kapliczka w samym centrum Łodzi. I tak jak pani etnograf powiedziała, że oczywiście musimy to zachować i dla naszego ducha, dla naszej wiary. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Miłe to jest, ja nie mówię, że w mieście Łodzi wszystkie zostały wyrzucone. Ja mam to szczęście, że ja w takim trójkącie kapliczek mieszkam i codziennie przechodzę, nawet dzisiaj udając się tutaj w podróż. Jedno ramię tego trójkąta to serce Pana Jezusa, drugie to Matka Boska Częstochowska, a trzecie to niepokalanie poczęta. Także takowe figurki w sensie kapliczki słupowe, bo one są skrzynkowe i na słupie takowe się znajdują. Ale pamiętajmy również o tych, którym się to nie podoba, czyli te osoby nie mają szacunku dla siebie. Nikt nie powiedział, że wszyscy mamy być katolikami, ale przestrzeń jest dla innych osób również, tylko nie należy niszczyć tego, co zbudowali wcześniej inni, co jest fundamentem i dziedzictwem kulturowym. Ja bym jeszcze jedną uwagę zwróciła naszych drogich słuchaczy. Pamiętajmy, że żyją potomkowie, i tu mam na myśli na przykład panią osobę, którą ja znam, panią profesor Sędziwą, w sensie pedagoga, doświadczonego historyka, żołnierza niezłomnego, Alicję Anczar, gdzie jej dziadowie wybudowali przy wjeździe i wyjeździe do ujazdu pod Tomaszowem Mazowieckim, czy obok Tomaszowa Mazowieckiego, dwie kapliczki. I niekoniecznie musi tam pani profesor dojechać, bo wszyscy ci, na których terenie te kapliczki, krzyże się znajdują, to je należy omadlać. Tam się właśnie należy modlić, przechodzić i modlić, a nie czekać, czy ktoś z członków rodziny przyjedzie, ponieważ te kapliczki domkowe mają ołtarzyki, można wejść, czy ewentualnie na zewnątrz, i przecież przy tych kapliczkach odprawiają się msze. Do kapliczek odbywają się pielgrzymki. Wczoraj pozwoliłam sobie rozmawiać wieczorem z księdzem proboszczem Jerzym Serwikiem, kanonikiem z parafii Parzęczew, i tam mają niesamowitą kapliczkę, która dopiero teraz powstała. Teraz w roku 2000, jak ksiądz proboszcz mówił, właśnie w 2000 czy po 2000, bogata historia, ponieważ ta kapliczka to było miejsce, gdzie została ukryty skarb powstańców styczniowych. Tam odegrała się w okolicach Dalikowa potężna, pokaźna bitwa, gdzie ci powstańcy ponieśli klęskę. Karczmy nie ma, ale karczmarz zamieszkał w Parzęczewie i te pieniądze zostały przekazane na wystrój tejże właśnie świątyni, tej bogatej, niesamowicie polichromii, całego wyposażenia, sprzętu kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii i Panny, gdzie przyjeżdżają pielgrzymki oglądać nie tylko wnętrze i samą świątynię, ale pielgrzymują do tej kapliczki, gdzie jest niepokalana. To taki rodzaj takiego, jak ksiądz proboszcz mówi, takiego gniazda z tego kamienia polnego zbudowana. Czyli pamiętajmy o tych historiach, przemierzając tych szlakach pątniczych, pielgrzymkowych, czy też nawet już samych wycieczkowych, poznając tą historię, również o tych członkach rodzin, którzy żyją i fundują, budują te kapliczki i krzyże. Warto z tymi ludźmi porozmawiać osobiście.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest pani Aldona Plucińska, etnograf. Chwila muzyki. Drodzy Państwo, godzina 23 właśnie minęła. Chciałem zaprosić na kolejną audycję dla małżonków i rodziców 29 lipca za tydzień. Temat, jak zmienia się i rozwija miłość małżeńska. Naszymi gośćmi będą Państwo Anna i Janusz Wardakowie. 5 sierpnia skauting pomocą w wychowaniu. Państwo Magdalena i Łukasz Wójcikowie. 12 sierpnia media w rodzinie. Jego ekscelencja ksiądz biskup Adam Lepa. Nasze audycje są dostępne w archiwum, gdzieś 10 lat do tyłu również, na stronie Radia Maryja www.radiomaryja.pl pod zakładką audycje dla małżonków. Niektóre audycje oprócz pliku MP3 zawierają również tekst w jakimś edytorze w Wordzie. Na przykład przedostatnia audycja z panią psycholog, rozwód, a odpowiedzialność za dzieci też ma tekst, także można sobie wydrukować również i poczytać. To jest wielkie udogodnienie dla wielu ludzi, którzy nie mogą akurat w danym momencie słuchać wieczorem we wtorek, ale mogą przez internet każdą audycję odsłuchać. Lepiej jest ściągnąć na swój dysk, bo to jest chwila, a potem można przeskoczyć, przewinąć sobie dalej, jeżeli akurat jakiś telefon jest mnie interesujący, a zarazem audycja już na dysku jest, bo słyszałem, że czasami się zawiesza w trakcie odsłuchiwania online. I drodzy Państwo, będziemy odbierać kolejne telefony. Akty wiary w polskiej kulturze, czyli w jaki sposób nasi przodkowie i my teraz pamiętamy o Bogu, dziękujemy Mu, prosimy o coś, stawiając krzyże, kapliczki, czy po prostu dekorując no, w naszym domu, wieszając krzyże, czyli święte obrazy.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Lucja z Wielkopolski.
Prosimy.
Chcę opowiedzieć historię powstania figury Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wybudowana została jedna figura w roku 1994, a wcześniej we wnętrze domu też Najświętsze Serce Pana Jezusa figura została umieszczona z uwagi na to, że ówczesne władze nie pozwalały na postawienie na cokole takiej figury. Jest to pamiątka ukazania się mojemu wówczas 58-letniemu ojcu w biały dzień Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek po oktawie Bożego Ciała. W roku 1969. Początkowo tak ojciec nie rozpowiadał nikomu o tym, ale o tym podzielił się jedynie z księżmi, ale nie było to uzgodnione i nie można to było jakoś w jakiś sposób nadać mocy prawnej, ale był kiedyś u spowiedzi w Górce Duchownej i ksiądz tamtejszy mówił, że właśnie o takim objawieniu Pana Jezusa, żeby jak najczęściej mówić, bo Matka Boża ukazuje się bardzo często, natomiast Pan Jezus bardzo, bardzo rzadko. Tak jak Miłosierne Serce Pana Jezusa siostrze Faustynie w tych latach 30., tak właśnie Najświętsze Serce Pana Jezusa mojemu ojcu w tamtym wieku. Ojciec już nie żyje, ale my jesteśmy potomkowie i właśnie chciałam o tym opowiedzieć.
Tak, dziękujemy bardzo Pani Łucjo za tą historię, bo każda kapliczka, każdy krzyż ma swoją historię.
I o tym musimy pamiętać i właśnie dopytywać i mówić, dzielić się z innymi osobami w przeszłości, jak już wspomniałam, stąd te sentencje, inskrypcje na krzyżach. Ja tu wspominałam, że
zbliżają się Światowe Dni Młodzieży, że młodzież już powinna myśleć i przygotowując się w tej intencji taki krzyż czy kapliczkę stawiać, chociażby ja tu sobie pozwolę przeczytać, jak młodzież w roku 1929 postawiła taki krzyż, to była fundacja zbiorowa. Boże, błogosław nam, fundatorom tej figury. Jest młodzież miejscowa, a ta miejscowa młodzież to pochodziła z Mieszek Wielkich, powiat Ciechanów. I stawiano.
Słuchamy Radio Maria.
Dzień dobry, mówi Michał z Nowego Jorku.
Halo?
Chciałbym witam podziękować pani etnograf za taką piękną audycję. Powinna pani być część. Raz w miesiącu to obowiązkowo.
Ale pan powinien troszeczkę głośniej, prosimy głośniej.
Aha, bo... i chciałem podziękować pani etnograf za taką piękną audycję.
Tak?
I za mądrą audycję. Tak pięknie, dawno nie słyszałem, żeby ktoś tak pięknie mówił o symbolach naszego kultu, naszej wiary. Bardzo dawno. Mam dwa pytania. Pierwsze pytanie, czy jest jakaś możliwość źródłowa, gdzie można zdobyć taką informację o kapliczkach i krzyżach, jakie stawiano po powstaniu styczniowym, bo wiem, że to było dosyć powszechne i było bardzo oryginalne. Nawet gdzieś w programie jakiejś telewizji włoskiej, w historycznym programie oczywiście, pokazywano Polaków, że to robili. I drugie pytanie, ktoś ze starszych ludzi, bardzo starszych ludzi, wspomniał mi, że przed wojną ludzie sumienia, czyli ludzie, którzy posiadali honor, pozdrawiali się specjalnym pozdrowieniem, ponieważ pani z etnografem, i mam taką okazję, że dzwoniłem się i mogę pani o to zapytać, a widać, że pani ma naprawdę, to jest ocean wiedzy. Chciałbym, żeby pani mogła powiedzieć właśnie o tym pozdrowieniu, czy powitaniu ludzi honoru. Było takie powitanie, pozdrowienie i było to przeznaczone dla ludzi honoru właśnie. Nie wszyscy się tak tym powitaniem witali. Wiem, przypuszczam, że pani wie na ten
temat. To znaczy, ja się domyślam, ja mogę tylko powiedzieć, bo tak jak pan zauważył, że w poszczególnych grupach społecznych to tak jak i w tych kapliczkach i krzyżach, kto zamożniejszy, to forma estetyczna i artystyczna inna. I to, o czym pan mówi, o tym honorze, to znowu w kulturze tradycyjnej taka audycja była telewizyjna, w której ja tu brałam udział. Właśnie w telewizji trwałam o tym pozdrowieniu, gdzie w tym każdym pozdrowieniu to przewija się słowo Pan Bóg i o Bogu jest mowa w kulturze polskiej tradycyjnej. Natomiast tu albo odnosi się to być może do tutaj wojskowych, albo do dworu polskiego. To pozdrowienie, jak pan mówi, człowieka honoru. I tak się domyślam, że chodzi o tą obrzędowość raczej związaną z polskim dworem niż z tą kulturą tradycyjną. Bo
Tak. To było bardzo popularne, nawet przed wojną. Ludzie się tak pozdrawiali.
Przede wszystkim przed wojną, bo teraz z tym gorzej. Pozdrowienia.
No, ale nie ma takiej audycji jak pani. Gdyby pani była, to by ludzie byli edukowani, ludzie by dzwonili.
Myślę, że jest bardzo bogata literatura, ja to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, bardzo bogata literatura etnograficzna, bardzo bogata historyczna. Tutaj pan pytał o te krzyże, bo na to pytanie nie odpowiedziałam. Warto się zwrócić do chociażby kolegów historyków z Muzeum Tradycji Niepodległościowej w Łodzi, czy w ogóle do historyków w muzeach, chociażby w Muzeum Wieluńskim. Pan dyrektor jest historykiem, pracownik kustosz, pan Tomek Spychała, również historyk. I tutaj no nie ma najmniejszego problemu, jesteśmy w stanie muzealnicy pomóc panu odpowiedzieć, wskazać wręcz, czy nawet udostępnić, przesłać taką literaturę. To tutaj jesteśmy na takiej, po to są właśnie muzealnicy, żeby dzielić się ze swoją wiedzą i wskazywać źródło gdzie taka wiedza się znajduje. Ta pozycja, o której nawet tutaj pan Leszek wspominał tytuł, napisana przez etnografa wieloletniego, doświadczonego, również zawiera w sobie bogatą bibliografię dotyczącą krzyży i kapliczek na obszarze naszego kraju.
Panie Michale, jeżeli pan jest zainteresowany w ogóle audycjami z panią Aldoną Plucińską, to na stronie Radia Maryja w wyszukiwarkę proszę wpisać Aldona Plucińska. Szukaj i będzie cała lista wszystkich audycji i wtedy można sobie odsłuchać i tam szereg wiadomości uzyskać. Także dziękujemy bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Z Panem Bogiem odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść. Tu mówi Alina z Gdańska Oruni.
Witamy.
Ja mam
panią.
Takie pytanie do państwa. Czy właściwym miejscem jest dla krzyża w przedpokoju? Bo w wielu mieszkaniach widzę, że krzyż wisi w przedpokoju. Mnie się wydaje, że nie. To tak, jakbym poszła w goście i ktoś by mi kawę zaproponował, nie zaprosił do pokoju, tylko poczęstował w przedpokoju, więc chciałabym usłyszeć odpowiedź.
Już odpowiadam, pani Halinko. Od samego progu rozpoczyna się nasza przestrzeń. Próg to jest to miejsce złe, niedobre, stąd powiedzenie w polskiej kulturze. Nie witajmy, nie żegnajmy się w progu, nie stąpaj na próg. A Wigilię, a dokładnie Święto Trzech Króli, wiadomo, że sobie zaznaczamy odpowiednim znakiem, to znaczy znakiem krzyża na drzwiach. Natomiast nad progiem w polskiej kulturze, nad samym wejściem, no sakrum i jeszcze mało tego, że nad głową, na przykład w moim przedpokoju jest bardzo historyczny krzyż, ponieważ nie jest duży, maleńki, mieści się w serce dłoni, ale był na krakowskim przedmieściu, słuchał i był poświęcony, no w tych, jak już wspomniałam, przez świętego Jana Pawła II i słynne do nas słowa o wieczerniku do młodych wtedy ludzi. No i kropielniczka w przedpokoju.
Ale nie jest to jedyny krzyż w pani domu.
Ach, nie jedyny,
ponieważ... No więc właśnie, więc jeżeli miałby być jedyny, to nie wisiałby w przedpokoju.
Nie, jest szczególny, duży, to jest taki w posagu od mojego taty otrzymam. To jest właśnie ten mój posąg wykonany przez niego, dębowy, z XVII-wieczną pasyjką. I na dzień dobry od razu witam zarówno ja, jak i moja siostra po takim krzyżu, żeśmy otrzymały.
No u nas też w każdym pokoju wisi, w kuchni. Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z ogromnym zainteresowaniem.
Kogo witamy?
I mówi Antoni z Wielkopolski.
Dobrze, dziękuję panu.
Z wielkim zainteresowaniem szukam tej wspaniałej audycji, tyle wspaniałych rzeczy i chciałem się tutaj podzielić taką rzeczą, że mieszkam w stosunkowo dużej wiosce, której charakterystyczną cechą było to, że w okresie przedwojennym, w okresie zaborów niemieckich, myśmy posiadali u siebie tylko mieszkańców Polaków i nie było żadnego osiedleńca niemieckiego i w związku z tym mieliśmy około 20 chyba krzyży i kapliczek. Aktualnie na dzień dzisiejszy mamy 9 kapliczek jeszcze i 4 krzyże. Dzięki księdzu proboszczowi Janowi, który poprzednio bardzo o to zadbał, przy wylotach naszych głównych dróg w kierunku, w trzech kierunkach, wszędzie są ustawione nowe krzyże. Ostatnio obchodziliśmy rocznicę 800-lecie istnienia naszej wioski i dzięki temu została również jako dla upamiętnienia tej, jako dowód wdzięczności Panu Bogu i Matce Najświętszej postawiona taka wspaniała kapliczka, która również jest miejscem, w którym się odbywają również nasze nabożeństwa naszej wsi. Osobiście muszę powiedzieć, że wychowywałem się na tak zwanym zapłociu, na więc takim poboczu drogi, ale wychodząc z domu miałem zawsze przed oczyma krzyż, który stał na takim rozdrożu. I do dzisiaj ten krzyż stoi i mimo, że jestem już wiekowym człowiekiem, bardzo mile wspominam to, że to był mój po prostu drogowskaz życiowy. Dziękuję serdecznie za wszystko dobro, które przekazaliście. Życzę szczęść Boże Państwu.
Bóg zapłać.
Szanowny Panie Antoni.
To, o czym mówił Pan Antoni, to jest kontynuacja tego, co wcześniej czynili nasi przodkowie, chociażby w takiej sentencji ze wsi Pawłów, powiat Strachowice. Ku większej czci i chwale Boga Wszechmogącego, gospodarze wsi Pawłowa swoim kosztem wystawili 1913 rok. Natomiast każdy z nas, myślę, że przy takim krzyżu przychodził wielokrotnie, czy przychodzi. Ja z dzieciństwa pamiętam swój krzyż. Wspominałam tu już o dwóch na ziemi gnieźnieńskiej. I ten drugi, w tej chwili jest to decyzja łowicka, bo ileś razy dziennie do szkoły, do kościoła, do sklepu, pamiętam go, drewniany. Niestety w tej chwili już jest metalowy w tym miejscu. Furkoczące jak u dziewczęcia w kosach wstążki, bo były z bibuły wykonane. Słyszę szelest, szum tej bibuły i sam dla dziecka małego to sam ten szóst szelest, to i tak człowiek podniósł wzrok ku górze. A ponieważ wokół tego krzyża na rozstajach dróg, jak pan mówi, kierunkowskaz, a tu był kierunkowskaz na cmentarz, a tu na wieżę kościelną, a tu na szkołę, i to słońce, które w zenicie jak oświeciło, to tylko właśnie ta wertykalna linia ku górze, ku niebiosom. I taki obraz zakodowany przez małe dziecko, młodego człowieka, pozostaje do końca jego dni. Stąd może czasami ktoś mnie widzi, ale to tylko ten mój pośpiech, że głową gdzieś tam tu, ale tak naprawdę wzrokiem jest ten cały czas w niebiosach.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mówi Jarosław z Wejherowa.
Prosimy.
Serdecznie pozdrawiam panią Aldonę. No, przyszedł czas, kiedy znowu spotykamy się z panią Aldoną i mamy temat wiadomy. Bliski naszemu sercu, przede wszystkim mojemu też. Ponieważ ja mieszkam w mieście Wejherowie, które jest, można powiedzieć, jedną wielką kapliczką. Ponieważ mamy przepiękną Kalwarię. Mamy również kapliczki Matki Bożej, dróżki Matki Bożej. Wejherowo lokowane w XVII wieku, 1634 roku przez rycerza Jakuba Wejhera, zdeklarowanego papisty, obrońcy świętego cesarstwa rzymskiego, który złożył pod Smoleńskiem, kiedy był ranny, ślub, że jeżeli przeżyje, właśnie pobuduje miasto, Kalwarię i wotywny kościół. Myślę, że takich miast jest w Polsce dużo. Mam przed sobą przewodnik w sanktuariach. Jest ponad 300 sanktuariów w Polsce. Polska jest szczególnym miejscem, gdzie właśnie Matka Boża króluje. Nie tak dawno byliśmy na Jasnej Górze, u Matki Bożej Jasnogórskiej. Po drodze mamy wiele miejsc, kapliczek, krzyży. Myślę, że mamy to szczęście, że spotykamy się na tych szlakach właśnie kalwaryjskich, na tych dróżkach. I są te kapliczki oczywiście w naszym mieście, także z naszymi władzami. A już na pewno w Wielkim Poście w czasie Drogi Krzyżowej. Tak samo i co miesięcznie odbywają się u nas Drogi Krzyżowe na Kalwarii Wejherowskiej. Są budowane i przede wszystkim pielęgnowane miejsca właśnie tych krzyży. Są odnawiane. Są nawet stawiane nowe miejsca upamiętniające martyrologię, upamiętniające związek nas, Polaków, z tą cywilizacją łacińską, która dała nam rozwój, w której jeszcze trwamy. Długo by było mówić, ponieważ jestem na Kaszubach. Kaszubi szczególnie upodobali sobie ten kult Maryi. Niedawno w Sianowie na Kaszubach był też wielki odpust doroczny. Za chwilę, we wrześniu, na początku, pierwszej niedzielę, spotkamy się również u Matki Bożej Swarzewskiej. Więc to bogactwo właśnie wydarzeń religijnych związanych z kultem Matki Bożej jest nam szczególnie bliskie i my jesteśmy mocni w wierze, bo jesteśmy Kaszubami, tak jak to powiedział Jan Paweł II, kiedy był na trzeciej pielgrzymce w Gdyni może zacytuję. I powiedział wtedy Jan Paweł II, obecny święty: drodzy bracia i siostry Kaszubi, strzeżcie tych wartości i tego dziedzictwa, które stanowią o waszej tożsamości. Was wszystkich, wasze rodziny i wszystkie wasze sprawy składam u stóp Matki Chrystusa, czczonej w wielu sanktuariach ziemi. I do tego przesłania jeszcze również Ojciec Święty nawiązał przy innej okazji na Sopockim Hipodromie, kiedy powiedział w 99 roku: pozdrawiam lud kaszubski, odwieczny gospodarze tej pomorskiej ziemi. Do was przemawiałam w Gdyni w czerwcu 87 roku. Pragnę jeszcze raz zachęcić was, abyście nadal strzegli swojej tożsamości poprzez podtrzymywanie więzów rodzinnych, pogłębianie znajomości swojego języka, przekazywanie swojej bogatej tradycji młodemu pokoleniu. Trzymajcie z Bogiem. Zawsze. Tak, my Kaszubi trzymamy z Bogiem. Może na tym zakończę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchających tę audycję, jak również panią Aldonę prowadzącą audycję i również wszystkich słuchaczy. Radia Maryja, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Jarosławie.
Ja również pozdrawiam całe Wejherowo, ponieważ jako studentka przez wiele długich lat prowadziłam badania właśnie na dróżkach maryjnych i w Kalwarii Wejherowskiej.
Mamy telefon.
Słuchamy Radio Maryja. Tak, słuchamy.
Małgorzata z Krakowa. Chciałabym...
Witamy panią.
Jest pan. Swoje miejsca, takie, które darzę szczególnym sentymentem. Nawiązując do poprzedniego telefonu, ja jestem z Krakowa, więc tu pod Krakowem Kalwaria Zebrzydowska oczywiście. Cudowne kapliczki, które umiłował tylko Ojciec Święty i ja darzę je szczególnym sentymentem. Następne miejsce to jest Wieliczka. Cudowne kapliczki w kopalni soli w Wieliczce i drewniane, solne. Przecudowne miejsce dla mnie, bardzo ważne, raz ze względów religijnych, estetycznych, no i uważam również siebie za członka tej górniczej rodziny z racji choroby astmy i w kopalni przespałam ze 20 lat pod ziemią. Strasznie ważne na powitanie, na pożegnanie, na wejściu te kapliczki i zawierzenie szczęśliwego powrotu. Tak śpiewali górale, Matko Szczęśliwych Powrotów. I następne miejsce to są kapliczki i krzyże na szlakach górskich, tutaj dla mnie dostępne w tej chwili Gorce. Mówiła tak o tej kapliczce, którą pani jako dziecko grały te wstążeczki. I ja ze szczególnym sentymentem wspominam drogę na Stare Wierchy. Tam jest taka kapliczka i odchodzą wstęgi chyba, nie wiem, takie kolorowe wstęgi plastikowe, przyczepione do ziemi tak bardzo promieniście i tam na Starych Wierchach wiatr hula, takie polanki odsłonięte i cudownie gra na tych wstęgach. To takie miejsca, które ja darzę szczególnym sentymentem. Szczęść Boże, pozdrawiam Państwa wszystkich.
Szczęść Boże, dziękujemy.
No, dziękujemy.
Kraków słynie z kapliczek, z krzyży. Mają swoją historię, chociażby historia świętego Floriana i brama floriańska i kościół na Kleparzu. Pani tutaj przywoływała góry. No my tu nie mówiliśmy nic o słynnym krzyżu na Giewoncie i całej jego historii i tych ostatnich wydarzeń, chociażby podczas pielgrzymki Ojca Świętego, kiedy przedstawiciele przynajmniej większości naszego społeczeństwa tam oddawali cześć Panu Najwyższemu. I warto, pani tu też wspomniała o tej estetyce, nad którą tak ubolewał i nie mógł, że społeczeństwo nie docenia. My tu ciągle mówimy o aktach wiary, o modlitwie, ale o tej estetyce na dzień dzisiejszy, bo to, co w przeszłości, to bogactwo i też nie potrafiliśmy tego dostrzec, nie dostrzegamy. I ubolewał nad tym Cyprian Kamil Norwid, który pisał: o, gdybym jedną kaplicę zobaczył, choćby jak ten pokój, ten wielkości takiej, gdzie by się polski duch raz wytłumaczył, usymbolicznił rozkwitłymi znaki. A ta estetyka, no skąd się bierze? Piękne jest kształty miłości, owocem prawdy. I taki werset na kapliczce, którą zbudował w 1927 roku profesor Jan Brzeziński, za właśnie, że odzyskał zdrowie, a przebywał w górach, polskich górach, Tatra, to góral mu wypisał, wyryzował taki tekst. Kapliczkę tę zniesiono wielkiemu stwórcy Tatr na cześć i chwałę przechodniom, aby nawiedzała ich myśli ku pięknu, od obcowania, z którym serca stają się lepsze, a dusze szlachetniejsze.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Z południa Polski wędrujemy na północ, ksiądz Antoni, w archidiecezji białostockiej.
Witamy serdecznie.
Ja nie od początku słucham audycji, ale jestem zauroczony tą tematyką. I mi, kiedy tak słucham tych wspomnień i tych wspaniałych miejsc, krzyży i kapliczek, przypominają mi się pierwsze lata kapłaństwa. I tutaj wędruję do parafii Kalinówka w naszej podlaskiej tutaj archidiecezji białostockiej i do parafii Dolistowo. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ tam w Kalinówce jest taki, Kalinówce Królewskiej, taka wieś, która jak policzyłem, dość ona długa jest, ale w samej wsi jest, no ja policzyłem ponad 30 krzyży. Niemalże co drugim dom jest krzyż i on ma swoją historię, bo ta parafia jest bardzo, bardzo stara. Najstarszy kościół, znaczy drewniany kościół w Kalinówce w 1888 roku. Ale dlaczego mówię? I składam hołd tym ludziom, którzy każdego Wielkiego Postu, w którąś piątek wędrują przez całą wieś od krzyża do krzyża. To już jest tradycyjne od kilkudziesięciu lat drogą krzyżową. A drugie miejsce jest parafia Dolistowo, też nad Biebrzą. I tam też jest taka właśnie wieś, która co drugi dom jest kapliczka lub krzyż. Tam miałem to szczęście pracować i widziałem to wiarę ludzi, taką symbiozę z tymi znakami, z tymi świętymi miejscami. A na zakończenie pochodzę z parafii Czcianne i naprawdę też bardzo dziękuję księdzu proboszczowi za tą wspaniałą inicjatywę. Ta nasza parafia ma około 20 kilku wsi, miejscowości. I na dzień dzisiejszy przy wjeździe do każdej wsi, to jest taki też motyw już współczesny. Każda wieś przy krzyżu postawiła kapliczkę. Każda wieś powierzyła się opiece danego patrona, danego świętego. I także od marca aż do, nie wiem, miesięcy jesiennych, to jest wielki odpust, wielkie święto w danej wsi patrona. Bardzo ciekawe, zapraszam serdecznie. Gdyby ktoś przejeżdżał przez urokliwe Biebrzańskie, Parku Biebrzańskiego tereny, tam są te krzyże i kapliczkę też znamienne i bardzo, bardzo szczególnie pokazują wiarę i symbiozę z Bogiem tutejszych ludzi. Pozdrawiam tak. serdecznie.
Dziękujemy księdzu Antoni. Proszę jeszcze się moment nie rozłączać, tak?
Ale tak.
Dziękujemy księdzu.
Potwierdzam szczególne tereny etnograficzne i szczególna duchowość tych obszarów, o których tu przed chwileczką ksiądz Antoni mówił. I tak rzeczywiście jest. Przed każdym domem potężny, duży krzyż i to jest właśnie ten akt wiary. Tutaj to świętowanie, ten odpust przez cały rok liturgiczny, to też nawiązanie do tego, co w przeszłości było, ta obrzędowość, to żegnanie zmarłych przy krzyżu ze społecznością, nie tylko majowe, święcenie święconego podczas Wielkiej Soboty, wszystko na granicy, wszystko z Panem Bogiem. Ten początek u stóp krzyża i koniec również u stóp krzyża. Witanie i żegnanie.
Tak. Co jeszcze by należało powiedzieć, bo już właściwie nam czas się kończy. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za piękne telefony, świadectwa. I dziękujemy również pani Aldonie Prudzińskiej, ale pani jeszcze coś chciała.
Ja pragnę, ponieważ jest czas wakacji, pielgrzymowania, każdy ma swoje święto w czasie tym wakacyjnym i przesyłamy sobie życzenia. Ja pragnę podziękować za wszystkie telefony, za wszystkie karty z różnych zakątków świata. Wczoraj też otrzymałam gdzieś z przeuroczych miejsc odległych za wielkiej wody, za wszelkie słowa podziękowania, za właśnie tutejsze audycje, ale to dla naszych przeuroczych gospodarzy tegoż wieczoru te podziękowania. Natomiast pragnę pozdrowić kapłanów, księdza prałata Antoniego Majkowskiego z Płocka, księdza Wawrzyńca, bo to niebawem, i Wawrzyńca Ulanowskiego. Zawsze mówi, że ksiądz prałat otrzymuje te życzenia i pozdrowienia, a ksiądz Wawrzyniec nie. Pragnę podziękować również, o tym nie mówiliśmy tutaj przy kapliczkach i krzyżach, że to właśnie Kościół. Kościół jest tą siłą napędową. Był, dworów nie ma. Ostoja w Kościele. I tutaj serdeczny Bóg zapłać księdzu prałatowi Wiesławowi Kądzieli z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie za konserwację Chrystusa Frasobliwego Kamiennego Dużego z Nieznamierowic. Jest to zabytek muzealny, ponieważ ksiądz odbudowuje już nie z kamienia, ale z drewna tej swojej właśnie rodzinnej miejscowości i tam powróci ten Chrystus frasobliwy. Ale szczególne życzenia pragnę złożyć, przekazać za pośrednictwem Radia Maryja jubilatowi, a ten jubilat to będzie dopiero 24, w najbliższy czwartek, ale już dzisiaj ta okazja, a ponieważ spędza wakacje, jest na urlopie, i tu zwracam się do Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego, wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Ojcze, proszę, przyjmij życzenia, które zerwałam w ogrodzie Maryi z miłości, miłości dla miłości. Niech Matka Boża otacza Twoją osobę płaszczem zwycięstwa, a Pan nasz Zbawiciel niech będzie jedynym zworem zwyciężania w Twojej służbie i życiu osobistym. Na ten szczególny dzień, jakim są urodziny, jeszcze tak ubrane w antropologiczną liczbę, a przypomnę, że Jego Ekscelencja już świętował zacny jubileusz w Sakrę Biskupie i rocznicę przyjęcia Paliusza metropolitalnego z rąk Ojca Świętego, no i wielki jubileusz samej archidiecezji. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy i również dołączamy się do tych życzeń. Dziękujemy naszemu gościowi dzisiaj, pani Aldonie Plucińskiej. I zapraszamy wszystkich już za dwie minutki na modlitwę, na zakończenie dnia.
Audycja dla małżonków i rodziców.
podaje informacje o numerach stron do modlitwy kompletą. Hymn Przyjdź do nas, Panie, z 4 tygodnia. W tomie trzecim 1017 strona, w wydaniu skróconym 1168. Psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku. W tomie trzecim 1027 strona, w wydaniu skróconym 1179. Antyfona końcowa, pod Twoją obronę.
Boże, weź ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Przyjdź do nas, Panie, bo Panie, chcemy na początku tej modlitwy Ciebie uwielbiać za cały dzisiejszy dzień, za dobro, które dokonałeś w nas i przez nas, ale też i chcemy Cię przeprosić za wszelki grzech, za wszelkie słabości, zaniedbania z naszej strony. Bądź, Panie, dla nas miłością i miłosierdziem. Ale żałuję zamysłości,
jedynie dla Twojej miłości.
Bądź miłości w mnie grzesznemu,
dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie, dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje,
niech dnie i nocy naszego istnienia
niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Słuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Z listu świętego Piotra Apostoła. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwała ludu Twego, Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas.
Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego, przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się.
Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie karmić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
Bardzo serdecznie dziękuję za tą wspólnotową modlitwę. Jeszcze raz pozdrawiam przede wszystkim kochanych autorów dzisiejszej audycji, bo naprawdę robicie wspaniałe rzeczy i dziękuję Wam za to, kochani. No, pamiętam w modlitwie o całej wspólnocie Radia Maria. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Ksiądz Antoni z parafii?
Parafia Przemienienie Pańskie w Białymstoku.
Serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać. Drodzy radiosłuchacze, bardzo serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę. Dziękujemy naszym gościowi, pani Aldonie Plucińskiej, za kolejną wspaniałą audycję Gawędę o polskiej kulturze, która wyrasta z chrześcijaństwa i jest cała przesiąknięta Bogiem, Matką Bożą, wartościami, które pozwalają nam wzrastać, nawet wśród trudów i potu, bólu, który na ziemi istnieje. Ale mamy wzrastać, mamy patrzeć do góry. Nie bijemy pokłonów w naszej religii twarzą do ziemi, nie padamy, tylko wznosimy oczy ku górze. Do tych właśnie między innymi świątków, które stoją. Bóg zapłać, pani Aldono.
Bóg zapłać. Ja tylko przypomnę, że te świątki i ten krzyż przypomina nam każdego dnia, że przeżywamy poranek wielkanocny. Stąd ta nasza radość w sercu i na zewnątrz, w naszym obliczu.
Tak, dziękujemy bardzo również panu Wojciechowi za realizację audycji. Do kolejnego wtorku żegnamy się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja, zawsze dziewica.